Na początku naszych rozważań mam dwa pytania. Kto powiedział te słowa? Biada światu z powodu zgorszenia. Zgorszenia wprawdzie muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Jak sądzicie, kto powiedział to słowo? Jezus, bardzo dobrze. A drugie pytanie. Sprowadziliście na mnie nieszczęście, czyniąc mnie obrzydliwym, dosłownie śmierdzącym u mieszkańców tej ziemi. Kto powiedział to słowo? Słucham? Dobrze, ale kto konkretnie? Jakub, bardzo dobrze. Dzisiejszy temat jest bardzo smutny temat. Pokazuje słabość ludzka, słabość ludu Bożego, słabość Kościoła. W tej historii Bóg, Duch Święty chce nam powiedzieć coś. Powstańmy i posłuchajmy. Słowo Boże, Księgi Rodzaju, 34 rozdział, od 1 do 31.
I Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby zobaczyć córki tej ziemi. A gdy zobaczył ją Sychem, syn Hamora Chiwity, książę tej ziemi, porwał ją, spał z nią i ją zhańbił. I przylgnęła jego dusza do Diny, córki Jakuba. A zakochał się w dziewczynie i czule do niej mówił. Potem Sychem powiedział do swego ojca Hamora: weź mi tę dziewczynę za żonę. A Jakub usłyszał, że jego córka Dina została zhańbiona, a jego synowie byli przy jego stadach na polu. Jakub więc milczał aż do ich przyjścia. Wtedy Hamor, ojciec Sychema, wyszedł do Jakuba, aby z nim porozmawiać. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i to usłyszeli, ubolewali nad tym i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się haniebnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, czego nie wolno robić. I Hamor powiedział do nich: mój syn Sychem przylgnął duszą do waszej córki. Dajcie mu ją, proszę, za żonę. Spowinowaćcie się z nami. Dajcie nam wasze córki i bierzcie sobie nasze córki. I będziecie z nimi mieszkać, a ziemia będzie przed wami. Mieszkajcie i handlujcie w niej. I osadzajcie się w niej. I Sychem mówił też do jej ojca i braci: niech znajdę łaskę w waszych oczach, a co mi powiecie, to dam. Zażądajcie ode mnie jak największego wiana i darów, a dam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i jego ojcu Hamorowi, mówiąc podstępnie, bo zhańbił ich siostrę Dinę. I powiedzieli im: nie możemy dać naszej siostry nieobrzezanemu mężczyźnie, gdyż byłaby to dla nas hańba. Zgodzimy się z wami tylko w ten sposób: jeśli zechcecie być do nas podobni i każdy z waszych mężczyzn będzie obrzezany. Wtedy damy wam nasze córki, a wasze córki weźmiemy sobie. Zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Ale jeśli nas nie usłuchacie i nie dacie się obrzezać, weźmiemy naszą córkę i odejdziemy. I słowa ich spodobały się Hamorowi, jego synowi Sychemowi. Młodzieniec nie odkładał więc tego, bo zakochał się w córce Jakuba, a był on ze wszystkich najbardziej szanowany w domu swego ojca. Gdy Hamor i jego syn Sychem przyszli do bramy swego miasta i powiedzieli do mężczyzn swego miasta: ci mężczyźni spokojnie z nami żyją, niech więc mieszkają w tej ziemi i handlują w niej, bo oto nasza ziemia jest dość przestronna dla nich. Będziemy brać sobie ich córki za żony, a nasze córki będziemy im dawać. Zgodzą się ci mężczyźni mieszkać z nami, byśmy byli jednym ludem, ale pod warunkiem, że każdy mężczyzna u nas będzie obrzezany tak, jak i oni są obrzezani. Czyż ich stada i dobytek oraz wszelkie ich bydło nie będą nasze? Na to tylko im pozwólmy, a zamieszkają z nami. I usłuchali Hamora, jego syna Sychema, wszyscy wychodzący z bramy swego miasta. I został obrzezany każdy mężczyzna, który wychodził z bramy swego miasta. A trzeciego dnia, gdy najbardziej cierpieli, dwaj synowie Jakuba, Symon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze i śmiało weszli do miasta i pomordowali wszystkich mężczyzn. Zabili ostrzem miecza także Hamora oraz jego syna Sychema i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba wpadli do pomordowanych i złupili miasto za to, że zhańbili ich siostrę. Zabrali ich owce, woły i osły oraz to, co było w mieście i na polu. Cały ich majątek, wszystkie ich dzieci i żony wzięli do niewoli i zrabowali wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub powiedział do Symeona i Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście, czyniąc mnie obrzydliwym u mieszkańców tej ziemi, u Kananejczyków i Peryzytów. Ja mam niewielką liczbę ludzi, a oni zbiorą się przeciwko mnie i uderzą na mnie. I tak zginę ja i mój dom. A oni odpowiedzieli: czyż miał traktować naszą siostrę jak nierządnicę?
Oto słowo Boże, prawdziwe, nieumylne, bez błędu. Módlmy się. Łaskawy Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to słowo, które dałeś nam dzisiaj. Dziękujemy Ci, że jesteś wśród nas i chcesz przemówić do każdego z nas. Ojcze, proszę Cię, abyś poprowadził mnie, kiedy będę wyjaśnił to słowo dla chwały imienia Twojego. Ojcze, prosimy to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. W poprzednich rozdziałach Księgi Rodzaju widzieliśmy, że Ezaw chciał zabić swojego brata Jakuba, ale Pan Bóg zmienił serce Ezafa i uratował Jakuba i nastąpiło pojednanie między Jakubem i Ezawem. Ezaw wrócił do swojego kraju, do Zairu, tam gdzie mieszkał, a Jakub, nasz przyjaciel, wędrował dalej do ziemi Kanaan. I tam wszedł do tej ziemi i zamieszkał blisko miasta Sychem, podmieście, możemy powiedzieć. I tam zakupił ziemię od Sychema i od ojca jego. Spory obszar. Chciał tam i zbudowali namioty i domy. Chcieli uprawiać ziemię, chcieli odpocząć. Z całej podróży z północy jechali, szli około 600 kilometrów. Chcieli w końcu odpocząć. I tam czytamy 33 wers, rozdział i 20 werset. Posłuchajmy.
Tam postawił ołtarz i nazwał go Mocny Bóg Izraela.
I tam na pograniczu, na pogranicy miasta Sychem postawił ołtarz. Jako znak wdzięczności, że Pan Bóg ochraniał go przez całą podróż, ochraniał go od Labana, ochraniał go od Ezawa. Chciał wyrazić swoją wdzięczność Bogu, zbudował ołtarz. Jak znak wdzięczności. Ołtarz był miejscem, gdzie Jakub, całą jego rodzinę i cały jego obóz, kilka tysięcy osób było razem z nim, chciał, aby każdy mógł ofiarować dla Boga ofiary dziękczynne, ofiary pojednania. I wokół tego ołtarza prawdopodobnie odbywało się nabożeństwo, gdzie wszyscy byli jedno, chwalili Boga, śpiewali, modlili się. I ten ołtarz był również znakiem i świadectwem dla mieszkańców dookoła, że to jest ołtarz dla Pana Boga, dla Jahwe. Jako świadectwo, że tylko Bóg jest Bogiem jedynym i nie ma innego Boga poza Nim. Nie ma bożków Baala, nie ma bożków Asztery, tylko jeden Bóg. Świadectwo dla pogan dookoła nich, dla mieszkańców Sycham, prawdopodobnie też przychodzili i zobaczyli, jak odbywa się nabożeństwo tam przy tym ołtarzu. Byli świadectwo. Ten ołtarz był świadectwem, ale nie tylko. Tylko czytamy, że nazwał go mocny Bóg Izraela. Ten ołtarz ma, Jakub chciał powiedzieć, że to jest Bóg, mój Zbawiciel, mój Pan. Bóg Izraela. Ja jestem Izraelem. Bóg jest moim Panem i moim Zbawicielem. Po pewnym czasie, mieszkając na granicy miasta, czytamy pierwszy werset. Posłuchajmy.
Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby zobaczyć córki tej ziemi.
Dina prawdopodobnie była jedyną córką Jakuba. Być może miała 16-17 lat, dokładnie nie wiemy. Wybrała się, aby zobaczyć kobiety, dziewczyny, które mieszkają z Sychem. Nie wiemy dokładnie, po co tam poszło, ale prawdopodobnie chciały zobaczyć, jak się ubierają, jaka jest ostatnia moda, a może były uroczystości, publiczne uroczystości. Chciała tam pójść, zobaczyć, uczestniczyć w tym, co oni tam robią. I prawdopodobnie, nie wiemy, chciała też zapoznać się może z młodymi chłopcami. I to jest, myślała, że to jest normalne. Ale musimy pamiętać, że w tamtej kulturze dziewczyny nie chodzą same. Kobiety nie chodzą same. Chodzą zawsze w towarzystwie krewnego albo osobą dorosłą, kobietą. Dina mogła poprosić swojego brata albo zasług ojca, aby poszli z nią. Ale widocznie chciała być sama. Nie chciałaby, aby ktoś pilnował ją, aby obserwował. To wolno robić, tamte nie wolno robić. Chciała być sama. Posłuchajmy drugi werset. Co się stało?
A gdy zobaczył ją Sychem, syn Hamora Chiwity, książę tej ziemi, porwał ją, spał z nią i ją zhańbił.
Młody Sychem, być może na jakiejś publicznej uroczystości, są dance i różne zabawy. Widział piękną dziewczynę, kobietę. Porwał ją, spał z nią i ją zhańbił. Myślę, że to jest lekcja dla młodych ludzi obecnie. Młoda dziewczyna, obecnie młoda dziewczyna również jest narażona na wiele niebezpieczeństw. Musi być czujna, mądra, aby nie wpaść w pułapki, pokusy, niebezpieczeństwo, tak jak Dina. Młoda dziewczyna musi unikać sytuacji, w których będzie sama z chłopakiem poza miejscem publicznym. Unikasz izolacji, być sama z chłopakiem poza miejscem publicznym. Również to jest poselstwo dla chłopa, dla młodych mężczyzn. Musi unikać różnych pokus i szanować swoją czystość i być odpowiedzialny za godność dziewczyny, z którą się przyjaźni. Apostoł Paweł radzi swojemu młodemu uczniowi Tymoteuszowi takie słowa. Posłuchajmy.
Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
Apostoł Paweł daje dwie wskazówki. Uciekaj i zabiegaj. Pierwszą rzecz, młody człowiek musi uciekać od pokus, od pożądliwości, ale ma również zabiegać o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To znaczy, młody człowiek nie tylko ma uciekać, ale ma być wśród ludu Bożego. Ma zabiegać o sprawiedliwość, o pokoju, o miłości w lokalnym kościele. Ma być tam aktywny. Ma tam być obecny po to, aby mógł wzrastać w relacje z Bogiem, aby Bóg ochraniał go, aby aniołowie też ochraniali go od różnych pokus. A więc ma uciekać i ma zabiegać. Młody człowiek, młoda dziewczyna, czy też również dla starszych, dla członków kościoła. Bóg chce, abyśmy żyli wśród ludu Bożego. Nie chce Bóg, abyśmy byli oddzieleni od ludu Bożego. Zabiegaj, apostoł mówi do Tymoteusza, zabiegaj o to, abyś był wraz z ludem Bożym, abyś tam żył, po to, abyś mógł zbudować siebie, abyś mógł żyć w właściwy sposób. To są wskazówki dla wszystkich nas, nie tylko dla młodych, ale też i dla starszych. Czytamy, że Dina spędziła noc w pałacu, a młody książę Sycham zakochał się w dziewczynie. Czytamy trzeci werset. Posłuchajmy.
I przylgnęła jego dusza do Diny, córki Jakuba, a zakochał się w dziewczynie i czule do niej mówił.
Sycham poprosił swojego ojca: ojcze, weź tę dziewczynę dla mnie, aby była moją żoną. Poproszę, abyś poszedł do Jakuba, do tych ludzi, którzy tam czekają, i poproś, aby oni zgodzili się, aby ona była moją żoną. Prawdopodobnie, nie wiemy dokładnie, być może Dina również zakochała się w Sychem, widząc jego czułość, uprzejmość. Została w pałacu, czekając na decyzję swojego ojca. Nad ranem doszło do Jakuba smutna wieść. Posłuchajmy. Piąty werset.
A Jakub usłyszał, że jego córka Dina została zhańbiona, a jego synowie byli przy jego stadach na polu. Jakub więc milczał aż do ich przyjścia.
Wiemy, bracia i siostry, że dzieci są darem od Boga, są błogosławieństwem dla rodziców. Lecz niekiedy stają się ciężarem. dla rodziców. W tym przypadku Dina stała się wielkim problemem dla Jakuba i dla całego domu. Przez swoją naiwność spowodowała barbarzyński grzech i tragedia dla niej, i dla całej rodziny, i dla całego miasta. Kiedy Jakub słyszał, że jego córka została zhańbiona, nic nie mówił. Milczał aż do powrotu synów. Nasuwa się pytanie, dlaczego Jakub milczał? Jedna interpretacja mówi tak. Jakub chciał najpierw porozmawiać z synami i wspólnie z nimi podjąć decyzję, co mają robić dalej. To jest jedna interpretacja. Druga interpretacja mówi tak. Jakub pozostawił synom zarządzanie swoim domem. Oddał władzę w ich rękach. Nie chciał podjąć decyzji. Czekał, aby jego synowie przyszli i podjęli decyzję. Zgodnie z dalszą relacją, kiedy czytamy dalej, widzimy, że ta interpretacja, że kiedy Sychem i jego ojciec rozmawiali, synowie Jakuba podjęli inicjatywę i dali odpowiedź. Jakub wycofał się, siedział cicho i nic nie mówił. Milczał. Stracił swój autorytet w domu. Z tego powodu sprawy poszły dalej w złym kierunku, gdzie młodzi rozsądni podjęli decyzję, co mają robić dalej, w jaki sposób mają rozwiązać ten problem. Oni podjęli decyzję. Tam, gdzie nie ma autorytetu w domu, cała rodzina będzie cierpiała, tak jak w tej historii. Jakub stracił autorytet, on i cała rodzina cierpiała. Jaka była reakcja synów Jakuba? Posłuchajmy siódmy werset.
A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i to usłyszeli, ubolewali nad tym i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się haniebnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, czego nie wolno robić.
Pierwsza reakcja, i rozgniewali się z powodu tego, że zostali upokorzeni, ich honor został zdeptany. Gniew sam w sobie nie jest grzechem. Apostoł Paweł mówił w liście do Efezjan 4:26 tak.
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie.
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gniew sam w sobie nie jest grzechem. Lecz jeśli nie jest opanowany, może stać się powodem do grzechu. Następna obserwacja z tego fragmentu, z tego wersetu. Synowie Jakuba starali się przykryć swoją zdradziecki plan duchową cnotą. Twierdzili, że Sychem dopuścił się haniebnego czynu w Izraelu. Takiego czynu w Izraelu nie ma. Dopuścił się haniebny czyn. Śpiąc córki Jakuba. Czego nie wolno robić według prawa Bożego. Nie wolno to robić. Oni myśleli po Bożemu. Może mi powiedzieć. Ale ci naprawdę synowie Jakuba troszili się o zachowanie prawa w Izraelu? Czy naprawdę oni troszili się, aby prawo było szanowane w Izraelu, w swoim domu, w domu swojego ojca? Synowie Jakuba wykorzystali Boże prawa jako pretekst do realizacji swoich celów. Niechciemnych celów, możemy powiedzieć. Wykorzystali prawo, aby spełnić swój plan, aby mogli zemścić się. Wiemy, że Homar razem z synem przyszli do Jakuba, aby prosić zgodę na małżeństwo. Jego syn z Diną. Posłuchajmy, 8-10 werset.
Hamor powiedział do nich: mój syn Sychem przylgnął duszą do waszej córki. Dajcie mu ją, proszę, za żonę. Spowinowaćcie się z nami. Dajcie nam wasze córki i bierzcie sobie nasze córki. I będziecie z nami mieszkać, a ziemia będzie przed wami. Mieszkajcie i handlujcie w niej i osadzajcie się w niej.
Prawdopodobnie oni byli zasmuceni tym faktem i chcieli naprawić sytuację. Homar przyszedł błagać Jakuba, aby zgodził się, aby jego syn ożenił się z Diną, z jego córką. Przyszli pokojowo. Chcieli pojednać się z Jakubem, z jego domem. Również Sychem złożył hojną ofertę, możemy powiedzieć. 11-12 werset. Nie wiem, czy jest, czy masz to?
Nie.
Ja przeczytam. I Sychem mówił też do jej ojca i braci: niech znajdę łaskę w waszych oczach, a co mi powiecie, to dam. Zażądajcie ode mnie jak największego wiana i darów, a dam. Jak mi powiecie, tylko dajcie mi tą dziewczynę za żonę. Cokolwiek byście prosili, ja jestem gotów zapłacić, ale dajcie mi Dinę za żonę. Gdyby Jakub wziął odpowiedzialność jako ojciec, jako głowę domu, ta sprawa prawdopodobnie mogła być rozwiązana. Ale niestety Jakub milczał. Kto zabrał głos? Posłuchajmy, 13-17 werset.
Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i jego ojcu, Hamorowi, mówiąc podstępnie, bo zhańbił ich siostrę Dinę. I powiedzieli im: nie możemy dać naszej siostry nieobrzezanemu mężczyźnie, gdyż byłaby to dla nas hańba. Zgodzimy się z wami tylko w ten sposób, jeśli zechcecie być do nas podobni i każdy z waszych mężczyzn będzie obrzezany. Wtedy damy wam nasze córki, a wasze córki weźmiemy sobie. Zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Ale jeśli nas nie usłuchacie i nie dacie się obrzezać, weźmiemy naszą córkę i odejdziemy.
Synowie Jakuba udawali się, że są religijni. Mają swoje przymierze z Bogiem przez obrzezanie. Twierdzili, że zawarcie przymierza z innymi ludźmi to nie jest zgodne z wolą Bożą. Zawarcie przymierza z ludźmi, którzy nie wierzą tak jak my, to jest hańba dla nas. Jak oni byli pobożni. I mówili: jeśli chcecie zawrzeć, ożenić się z naszą córką, musicie być obrzezani. Wtedy staniemy się jednym ludem. Możemy brać wasze córki za żonę i dajemy nasze córki za, abyście brali ją za męża. jeśli chcesz zawrzeć przymierze z nami, musisz zostać obrzezany. Wtedy stajemy się jednym ludem. Mówili o obrzezaniu nie po to, by czynić ich świętymi. Nie po to, aby ich prowadzić, aby oni wyznali Boga Wszechmogącego Jahwe, że ich Bogiem. Im o to, nie o to chodzi. Chodziło im o to, aby mogli stać się łatwiejszą ofiarą ich miecza. Jak będą obrzezani, będą niezdolni do walki, to wtedy możemy wykończyć ich. Nasze powołanie, bracia i siostry, abyśmy byli światłością dla świata. Wy jesteście światłością dla świata, Chrystus mówi. Ale mamy wyjaśnić, na czym polega Ewangelia. Dlaczego ludzie mają być obrzezani? Dlaczego mają być ochrzczeni, jeśli nie są? Dlaczego mają uwierzyć? Musimy im wyjaśniać to wszystko, co Bóg wymaga. I wtedy stajemy się błogosławieństwem dla nich. Nie możemy wymagać od ludzi, od zewnątrz, aby oni mieli formalny stosunek do Boga. Być obrzezani na przykład. Albo być ochrzczony. Wierzący chłopak nie może postawić formalnego warunku niewierzącej dziewczyny, że musi najpierw zacząć chodzić do kościoła, ma być ochrzczony, ochrzczona. Synowie Jakuba postawili warunek, formalny warunek. Musi się być obrzezany, ale nie chodzi im, aby oni zrozumieli Ewangelię, zrozumieli, co Bóg chce, tylko chcieliby, aby oni byli formalnie obrzezani. Jeśli zostaniecie obrzezani, to zawierzemy przymierze z wami i będziemy jednym ludem. Obrzezanie bez obrzezania serca nic nie warte. Przyjście do kościoła, stać się członkiem kościoła, bez nowego narodzenia nie jest warte nic, niczego nie zmieni. Tylko nowe narodzenie, człowiek staje się dzieckiem Bożym i staje się autentycznym członkiem kościoła. Samo chodzenie do kościoła nic nie daje. Sam chrzest nic nie daje, samo obrzezanie nic nie daje, tylko prawdziwa wiara. Kiedy człowiek przyjmuje Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, wtedy człowiek staje się dzieckiem Bożym. I pytanie jest, wielu młodych ludzi zadają takie pytanie, dobrze, z kim wierząca osoba może, z kim ja mogę zawrzeć przymierze? Wyjść za mąż albo żenić się. Posłuchajmy, co apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian.
Nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Co ma bowiem wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo co ma wspólnego światło z ciemnością? Czy może istnieć harmonia pomiędzy Chrystusem a Belialem? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym?
Wierząca osoba to jest bardzo jasne. Nie muszę dodać do tego nic. Wierząca osoba nie może zawrzeć przymierza z niewierzącą osobą. Wielu mężczyzn i wielu kobiet są gotowi przyłączyć się do kościoła tylko po to, aby zdobyć piękną żonę, dobrą żonę, wierzącą żonę. Tak jak w tym przypadku. Sychem, który chciał być obrzezany nie po to, aby zostać, poznawać Boga, tylko po to, aby mógł użenić się z Dyną. To jest jego intencja była. Chcesz, żebyś był obrzezany? Super. Posłuchajmy 18 i 19 werset.
I słowa ich spodobały się Hamorowi i jego synowi Sychemowi. Młodzieniec nie odkładał więc tego, bo zakochał się w córce Jakuba, a był on ze wszystkich najbardziej szanowany w domu swojego ojca.
Sychem popatrzy na tych młodych, którzy się dzieli, może dookoła. Tylko to chcecie? Abyśmy byli obrzezani? Okej. Zrobimy to. Jeśli chcecie, nic nie chce się poza tym, tylko abyśmy byli obrzezani. Okej. Zgoda. Wyobrażam sobie wielka ulga. Sychem popatrzy w górę i mówi: Baalie, Asztarte, dziękuję, że wysłuchaliście moją modlitwę. Zgodzili się, aby Dina była moją żoną. Nie martwcie się. Jachwę będzie obok was. Będę szanował was, szanował wasze ołtarze. Będziemy składać, świętować wszystkie święta, które chcecie. Baalie i Asztarte, chcemy to. Ale obok to, wiecie, to też znacie, co to znaczy miłość. Między wami też taka sytuacja, miłość. Wiecie, że moje serce przylgnął do Diny, a więc obok Baala i Asztarta, to postawimy jakiś ołtarz, jaki obrazek dla Boga Izraela. Dziękuję. Idziemy dalej. Homar i Sychem poszli do mieszkańców Sychem i mówili im, jaki warunek muszą spełniać, aby Izraelczycy, Jakub i jego dom, aby stali się częścią ich miasta. Posłuchali, szanowali Sychem, młody, przystojny książę. Zgodzili się wszyscy mieszkańcy miasta, aby być obrzezani. Aby byli obrzezani. Synowi Jakuba, Lewi i Szymeon realizowali swój barbarzyński plan. Posłuchajmy, 25 i 26 werset.
A trzeciego dnia, gdy najbardziej cierpieli, dwaj synowie Jakuba, Szymeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze i śmiało weszli do miasta i pomordowali wszystkich mężczyzn. Zabili ostrzem miecza także Hamora oraz jego syna Sychema i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli.
Szymon i Lewy wykorzystali ból i bezbronność mieszkańców Sychem, pozabijali ich wszystkich. Również synowie Jakuba, prawdopodobnie oni nie uczestniczyli w zabijaniu, tylko Lewy i Lewi i kto?
Szymon,
tak. Lewi i Szymon, oni zabijali, a resztę, co synowie Jakuba widzieli, że już nie ma oporu, już wszyscy mężczyźni są zabici, leżeli na ulicach. Co oni robili? Posłuchajmy 27 i 29 werset.
Synowie Jakuba wpadli do pomordowanych i złupili miasto za to, że zhańbili ich siostrę. Zabrali ich owce, woły i osły oraz to, co było w mieście i na polu. Cały ich majątek, wszystkich dzieci i żony wzięli do niewoli i zabowali wszystko, co było w domach.
Więc synowie Jakuba uczestniczyli w tym barbarzyńskim ataku, barbarzyński czyn. To znaczy zgodzili się, aby Szymon i Lewi, aby tak postępowali. Bracia i siostry, w historii Kościoła niestety widzimy wiele barbarzyńskich czynów. Musimy to przyznać. Na przykład wyprawy krzyżowe. Krzyżowcy rabowali i mordowali niewinnych ludzi pod pretekstem ochrony miejsc świętych. Z hasłem na ustach Bóg tak chce. W imieniu Boga zabijali. W średniowiecze też widzimy, w historii Kościoła była walka religijna. Jedna strona zabijała ludzi z drugiej strony i nawzajem zabijali. Zabijali się. Niestety Kościół i niektórzy przywódcy Kościoła popełniali i nadal popełniają wiele nieprawości, tak jak synowie Jakuba. Synowie Jakuba dodali do swojej zbrodni to, że wykorzystali święty sakrament do realizacji bezbożnego czynu. Wykorzystali sakrament obrzezania, aby realizowali bezbożnego czynu. Przez to możemy powiedzieć, okryli hańbą ten święty sakrament. Kościół niestety i obecny wielu przywódców Kościoła popełniają i są zgorszeniem dla innych. Jaka była reakcja Jakuba na to, co czynili jego synowie? Posłuchajmy. 30 werset.
Wtedy Jakub powiedział do Symeona i Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście, czyniąc mnie obrzydliwym, dosłownie śmierdzącym, u mieszkańców tej ziemi, u Kananejczyków i Peryzytów.
Dzieci Jakuba stali się zgorszeniem dla mieszkańców Kanaan. Zamiast być światłością i błogosławieństwem dla mieszkańców Kanaan, stali się zgorszeniem i przekleństwem. Poganie oddalili się od Boga Izraela. Jakub obawiał się, co będzie dalej. Posłuchajmy, co Jakub mówi. 30 werset.
Ja mam niewielką liczbę ludzi. Oni zbiorą się przeciwko mnie i uderzą na mnie. I tak zginę ja i mój dom.
Jakub bał się, że zginie on i jego dom. Kiedy jest grzech w domu, wtedy ruina czeka u drzwi. To, co czynili synowie Jakuba, jest ostrzeżeniem dla Kościoła, dla każdego z nas. Grzech synów Jakuba kosztowało im wiele. Musieli zostać w swojej domu, w swoją ziemię, którą kupili, i musieli uciekać. I Pan Bóg pomnażał ich cierpienie. Stali się niewolnikami w Egiptu. Przez 400 lat oni i ich potomkowie. Pan Bóg ich posłał na wygnanie do Egiptu. Po to, aby przygotować ich, aby oni byli nie zgorszeniem, tylko błogosławieństwem. I to, bracia i siostry, również to jest ostrzeżenie dla każdego, kto jest przyczyną zgorszenia dla innych. Bóg może dyscyplinować i wysłać do niewoli Kościoła i każdego wierzącego człowieka, który nie szanuje Boga i Jego Słowa. Pamiętamy na początku słowa Chrystusa. Powtórzę je jeszcze raz. Biada światu z powodu zgorszeń. Zgorszenia wprawdzie muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenia. Biada człowiekowi, przez którego przychodzą zgorszenia. Będzie podlegał Boży sąd. Jesteśmy powołani po to, abyśmy byli nieśmierdzący dla pogan. Jesteśmy powołani, abyśmy byli błogosławieńcym dla ludzi z zewnątrz. I każdy z nas może być błogosławieńcem albo przekleństwem. I pytanie, które chciałem zostawić dla nas dzisiaj. Czy jestem zgorszeniem, czy błogosławieńcem dla innych? Czy jestem zgorszeniem, czy błogosławieńcem dla innych? Jeśli byłeś zgorszeniem, dla innych jest przebaczenie. Jest przebaczenie. Jeśli Bóg pozwoli, będziemy rozważać następny rozdział i widzimy, jak Jakub i jego synowie pokutowali i im zostało przebaczone. Ale konsekwencje musieli ponieść. Jest przebaczenie dla ciebie i dla mnie. Dzisiejszy sakrament świadczy o tym. Chrystus mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Wieczne oddzielenie od Boga. Natomiast jeśli człowiek pokutuje, nawraca się, wyznaje swój grzech, mamy obietnicę. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości. Bracia i siostry, przed przystąpieniem do stołu Pańskiego, powstańmy. Niech każdy z nas bada swojego serca i zadaje sobie pytanie, czy jestem błogosławieńcem dla innych, dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, dla sąsiadów, czy jestem zgorszeniem.